Wolna antena. Radia Wnet.
Witam serdecznie Państwa w kolejnej gawędzie historycznej. Jak się można było zorientować, dzisiaj będzie o Syberii, a ściślej o Sybirze. Jest bowiem cienka różnica między tymi dwoma słowami. Po prostu nie całkiem to samo znaczą. Syberia jest zawsze w tym samym miejscu i jest to pojęcie geograficzne. Z geografii wiemy, że po przejechaniu grzbietów Uralu, zjeżdżając na Zauralię, trafiamy na Syberię. A kończy się ona, no różnie, dla Rosjan się kończy właśnie za Bajkałem, a dalej jest tak zwany Dalny Wostok, no ale u nas Daleki Wschód to i Chiny, i Japonia, i nawet Wietnam. W związku z tym my nie używamy tego terminu i Syberię przeciągamy nad Amur, a nawet Kamczatkę. Natomiast Sybir jest to zawsze miejsce zesłania. Obojętnie gdzie by było. Ktoś zażartował i całkiem słusznie, że dla Polaków Sybir to się zaczyna 100 kilometrów za Moskwą. Jak już nie ma czym do Moskwy dojechać, o, to już jest dla nich Sybir. I bardzo często jest mylony z zesłaniem. A więc Sybir jest i po europejskiej stronie Uralu, na przykład Workuta, o, to już Sybir, a ci, co wrócili, Sybiriacy. To jest Kazachstan, to też Syberia. Cały północny Kazachstan Syberią nie jest, bo jest stepem, ale w naszej mentalności zesłany na Sybir, wszystko jedno gdzie, oby za Ural. Ale w jednym z listów przeczytałem, że nasz rodak skarży się, iż zesłali go na Sybir, wprawdzie ciepły, bo na Kaukaz. Dla Polaków nawet Kaukaz był Sybirem. A zatem dziś o Sybirze i Syberii. A z jakiego powodu? Otóż niecały tydzień temu, bo w czwartek, 17 maja, minęła setna rocznica śmierci jednego z najwybitniejszych polskich Sybiriaków. Starszy brat Józefa, Bronisław Piłsudski. I od razu opowiadają o nim anegdotę, czyli jakiś żart, że do Uralu o Bronisławie mówi się, że jest to brat marszałka Piłsudskiego. No i wszyscy wiedzą, kto to marszałek i dokładają do niego starszego. Czasami się dodaje starszy, ale rzadko. Jest to po prostu brat przy marszałku. Ale za Uralem jest odwrotnie. To gdy się mówi o Piłsudskim marszałku, mówi się brat dobrze nam znanego Bronisława Piłsudskiego. I wtedy wszyscy wiedzą, że to z jednej rodziny. Dlaczego tak było? Dlatego, że sława jednego dotyczy Europy, sława drugiego dotyczy Azji. I są oni względem siebie i niezależni, i równorzędni. Oczywiście sława polityczna przewyższa wszystko inne i długo się trzeba namęczyć, żeby sławą wielkiego poety jak Słowacki, który królom był równy, czy wielkiego malarza jak Matejko, dorównać sławie ludzi politycznych. Ale Bronisław z innych jeszcze powodów sięga owej sławy i co ciekawe, im dłużej płynie czas, wprawdzie sława marszałka nie przemija, jest rzeczywiście ugruntowana u fundamentu naszej niepodległości i gdyby ktoś ten kamień z fundamentu wyjął z napisem JP1, czyli Józef Piłsudski, no zawaliłaby nam się cała konstrukcja niepodległości. Właśnie nie można by zrozumieć niepodległości. Cała konstrukcja dojścia do niepodległości. To jest kamień węgielny, ale jeden z. Z Bronisławem jest trochę inaczej. On jest jedyny. Jedyny, jeśli chodzi o plemię Ainów i kontakty, początki kontaktów z Japonią. Tu rzeczywiście nikt go nie wyprzedził i chyba długo jeszcze nie wyprzedzi. A zatem skupmy się na postaci Bronisława Piłsudskiego, bo i dużo legend wokół niego i dużo pomyłek. Pierwsza pomyłka jest oczywiście z datą jego urodzenia. Jak to zawsze, mało osób, coraz mniej z latami, zdaje sobie sprawę, że w XIX wieku nie tylko w Królestwie Kongresowym, czyli w Królestwie zwanym Polskim, czyli u nas w Warszawie i okolicach, ale i na Kresach Rzeczpospolitej funkcjonowały dwa kalendarze. I w jednym zapisywano urzędowe daty urodzenia, a w drugim autentyczne, czyli jaki był rok, jaki dzień był właśnie danego roku w danej okolicy. No i tak właśnie się stało, że nieszczęsnego Bronisława zapisano pod datą 21 październik, a był w rzeczywistości 3 listopad, ponieważ, czy też 2 listopad, ponieważ kalendarz gregoriański wyprzedzał w XIX wieku kalendarz juliański o 12 dni. No, zważywszy, że październik ma 31 dni, więc lądujemy na dzień zaduszny 1866 roku. Rok później po nim, już w grudniu, urodził się Józef Klemens Piłsudski, zwany Ziukiem. Bronisława zwano Bronisiem w rodzinie i często listy do niego tak tytułowano. Sam Bronisław używał dodatkowego pseudonimu, czy też dodatkowego etnonimu Ginet. Ginet to jest przodek wszystkich Piłsudskich, Ginet Ginaitis, który figuruje jako ostatni w Unii Horodelskiej zawartej między rycerstwem Wielkiego Księstwa Litewskiego, Witoldowym, a rycerstwem Królestwa Polskiego Jagiełłowym. No i wtedy rycerze jednej ze stron przekazali drugim rycerzom swoje herby. Ród Ginaitisów dostał wtedy Zadorę, herb z Kujaw, ale gdzieś tam już w XV wieku, w XVI wieku, bo to jest 1413 rok, przypomnijmy, Unia w Horodle, ale już w renesansie przyjęli herb Kościesza odmieniona. To jest taka rozdwojona strzała na dole z takim rozwidleniem i przecięta poprzeczką z jeszcze jakimś dodatkiem. No, były jakieś powody, dla których herby ozdabiano albo uszczerbiano. I tak właśnie ród Piłsudskich, wywodzący się z Piłsudów górnych na Żmudzi, otrzymał, gdy z Ginaitisów zmieniano nazwisko. Rymsza jeszcze po drodze, ten ród nosił takie nazwanie. Otrzymał imię Pilsudis, a potem Piłsudski od wsi Pilsota, zapisanej później z łaciny, przez łacinę w języku polskim jako Piłsudy. I tak to w rodzie pozostało. Ród ten przeniósł się na Wileńszczyznę do majątku matki obu naszych bohaterów, obu Piłsudskich, a właściwie całej dziesiątki Piłsudskich, bo tylu ich było, tyle dzieci było w rodzinie, która nosiła szlacheckie i szlachetne imię litewskie, Marii Bilewiczówny. Pochodziła z 2 rodów zespolonych ze sobą bardzo blisko, litewskich Bilewiczów, utrwalonych wspaniale w potopie Hsienkiewicza, który zresztą ku czci Marii właśnie to nazwisko wziął do swej powieści, i rodu Michałowskich, którzy z ziemi dobrzyńskiej kiedyś przybyli na Litwę i gospodarzyli w majątku Suginty. Zułów nad rzeką Merą stał się gniazdem całej tej rodziny. I tak w dniu ślubu rodziców i Bronisława, i Józefa, partia powstańcza przybyła do dworu w Teneniach, jest to niedaleko Rosieni na Żmudzi, i to dalekiej Żmudzi, za Niemnem, i obsadziła teren mniej więcej na odległość 5 kilometrów wokół kaplicy w Teneniach, gdzie naczelnik powiatu rosieńskiego, powstańczy naczelnik, brał ślub w 1863 roku w kwietniu. Potem była bitwa pod Ginetyniami, bitwa pod Bilewiczami, jeszcze parę innych bitew. Czy pod Teneniami była, tego już nie wiemy. Faktem jest, że ślub naczelnika i jego wspaniałej małżonki, o której mówiono, że pochodzi z rodu Kiejstuta, zawarty był na wolnej litewskiej ziemi. No, ale powstanie padło na jedno kolano. Toczyło się jeszcze do grudnia 1864 roku na Litwie. I małżonkowie Piłsudcy musieli z tego terenu uciekać. nie zdradzono, nikt nie zdradził Józefa Wincentego. Schronił się on w majątku żony w Zułowie, gdzie urodziła się rok później ich pierwsza córka Helena. W 1964, w 65 przyszła na świat Zofia, zwana Zulą. Właściwie opoka rodziny, na niej się wszystko opierało. Ona się troszczyła i o matkę, i o braci. Ona czekała na Józefa, ona go rozpoznała, gdy z Syberii powrócił. Ona trzymała rodzinę razem, u niej się wszyscy spotykali. Mężem jej został młody lekarz, który próbował ratować ich matkę, Marię, chorą na gruźlicę, Czesław Kadenacy. I stąd nazywano ją Zulą Kadenacową, a ich dzieci były potomkami rodu Piłsudskich. Potem się urodził Broniś w 66, a w 67 Józef. No i potem posypały się już następne dzieci, których tu wymieniać w całości nie będziemy, ale też rok po Józefie urodził się Adam, później był Kazimierz, Jan i Kacper, a z dziewcząt była Ludwika, Maria. I oczywiście te dwie wcześniejsze, w sumie były cztery dziewczynki i sześciu chłopaków. Ale na samym końcu urodziły się bliźnięta, chłopiec i dziewczynka. I dano im imiona dziadków, dziadków tej rodziny, po ojcu. I matką ojca był Piotr, matką była Teodora, ojcem był Teodora z Butlerów, ród szkocki, a ojcem był Piotr Piłsudski. A zatem owe bliźnięta otrzymały imię Piotra i Teodory. Niestety zmarły po półtorej roku, wkrótce po nich umarła również ich matka. I jak dzisiaj odwiedzamy i mówimy o grobie matki i sercu syna, to pamiętajmy, że w tymże grobie razem z matką, czyli Marią z Bilewiczów-Piłsudską, spoczywa dwoje jej prawie dwuletnich, półtorarocznych dzieci. Po jednej stronie Piotr, po drugiej Teodora. A zatem została się dziesiątka i ona wychowywała się we dworze nad Merą. Ale któregoś dnia, do dzisiaj jest sporny rok, a natomiast dzień wszyscy pamiętają, 4 lipca. Problem jest, czy w 1874 czy 5 dwór spłonął. Do dziś trwają spory. Według ustaleń miała być to wina zastosowania nowych technik w malowaniu, w impregnowaniu drewna, a mianowicie pojawiły się w końcu XIX wieku chemiczne farby. No wcześniej to robiono wszystko domowym sposobem. Zagniatano tam jakieś kolorowe robactwo, czyli czerwie, no i był kolor czerwony, wapno był biały i tak dalej. Do niebieskiego używano szafranów i innych rzeczy, szafirów, a do żółtego szafranu. Ale tutaj pojawiły się farby nitro, czyli łatwopalne. I podobno jeden z pracujących przy dworze osób, pan Grzybowski, miał rzucić niedopałek. No, niedopałek padł w kałuże tejże właśnie farby i stróżką, jak się wylał tam gdzieś, doszło do dworu. Dwor był świeżo odmalowany i impregnowany i zapalił się jak zapałka, spłonął z wielkim hukiem. Ledwo konie i dobytek wyratowano z sąsiednich zabudowań dworskich, ale już nie sposób było tam mieszkać. Trzeba było się przenieść do Wilna. Inna opowieść mówi, że to było z zawiści podpalone i to łatwo było podpalić po odnowieniu i dwór też spłonął, ponieważ wskutek tej katastrofy już ojciec z Piłsudskich popadł w długi i się z nich nie wydostał. Trzeba było ten majątek po jakimś czasie zlicytować. I stąd podejrzenia, że mogła być to dywersja służb carskich, żeby zniszczyć ową rodzinę, która szczyciła się i słynęła w okolicy z patriotyzmu. Mówiono, że po przejściu rzeczki, która oddzielała dwór od wsi, wieś się nazywała Zułowo, a dwór Zułów, nie mówiono już w innym języku jak polski. No, służba mówiła po litewsku, a sąsiedzi jeszcze po białorusku, ale żaden rosyjski język tu nie obowiązywał, a matka z oficerami carskimi, którzy czasami w pogoni, czy to za powstańcami, czy później, robiąc rewizję, rozmawiała po francusku i wypraszała, w ogóle nie wychodziła, że tak powiem, poza próg. Próg był twierdzą. I to wszystkie dzieci Piłsudskich świetnie pamiętają. Zbudowany był w stylu zresztą normalnego dworu szlacheckiego, w Polsce dworu polskiego, na Litwie litewskiego, miał oczywiście krużganek, miał kolumienki, ale najważniejsza rzecz, że przechodziło się z pokoju do pokoju dookoła, można było biegać, dzieci zresztą tak biegały, a w środku był ukryty pokój, który nie miał okien, w związku z tym wchodzący nie wiedzieli, że on w ogóle istnieje i tam był największy skarb rodziny ukryty w ogromnej skrzyni. Matka trzymała dzieła naszych wieszczów, zwłaszcza Zygmunta Krasińskiego, którego niezwykle lubiła i ceniła, a dodatkowo Juliusz Słowacki, którego z kolei lubił i cenił Józef Piłsudski. No, gdy został zesłany, rodzina wysłała mu owe dzieła Słowackiego na Syberię. Tam nauczył się ich na pamięć i gdy powrócił, gdy stał się głową państwa i przemawiał w auli Uniwersytetu Wileńskiego przy jego otwarciu i przy wszystkich następnych rocznicach, potrafił z głowy cytować całe fragmenty choćby poematu dygresyjnego Beniowski. Fragment tego poematu zdobi dziś mogiłę matki i serca jej syna, czyli Józefa. Jak wiemy, ciało marszałka spoczywa na Wawelu, ponieważ królom był równy. Ale Bronisław też był równy królom, tylko nie polskim, a królom Ainów. I o nim właśnie dziś będzie mowa. O zesłańcu, katorżniku, 15 lat musiał odsłużyć i nie darowano mu ani roku. Wybitnym etnografie, następnie etnologu, muzykologu, który odkrył i opisał nie tylko kulturę i duchową stronę życia nieznanego kompletnie do tej pory ludu na Sachalinie, ale jak się okazało w połowie jeszcze wyspy Hokkaido, czyli ludu Ainów, a gdy przybył do Galicji, czyli tej części Polski, którą okupowali, którą nam zabrali Austriacy, zajął się w podobny sposób duchową stroną naszych górali, tak Podhala, Orawy i Spisza. Posłuchajmy pieśni o świętym Bajkale, za który zesłano obu braci Piłsudskich. Kochani, wszyscy, którzy, szczególnie rodzice moich słuchaczy, to od razu rozpoznali. Tak, Czesław Niemen Wedrzycki, urodzony w Wasiliszkach na Białorusi, w dawnej Rzeczpospolitej, który tak fantastycznie nam zaśpiewał jeden z najpiękniejszych utworów Dawidowa z 1856 roku. Swieścienno je morje. Sławno je morje swieścienny Bajkał. Święte morze Bajkał. To jest miara zesłania. Bajkał był tak daleko, że już za Bajkałem to już się nie wracało stamtąd choćby na piechotę. A pieśń opowiada o wędrowcu, który dostał się do słynnych kopalń Akatui, Szyłki i Nerczyńska, padają te nazwy. No i tam towarzysz podpowiedział, że warto być wolnym. I próbuje uciec. Ucieka z zesłania, z najcięższej katorgi, jaka na ówczesnym globie ziemskim istniała, czyli amurskich, akatujskich kopalń. No i mówi, jakie szczęście go spotkało. W carskiej Rosji nie istniały łagry, istniały osiedla przymusowe, w których trzeba było pracować. Czasami, jeżeli ktoś miał ciężką katorgę, to go zakuwano do taczki i on nie wychodził na powierzchnię. I tam umierał często. Jest wstrząsający obraz jednego z polskich zesłańców Sochaczewskiego, jak człowiek umarł na taczce i leży. I można było z tego zesłania dość łatwo zbiec, ale dopiero się zaczynały problemy, ponieważ carska straż utrzymywana przez gubernatora, górska tutaj, Gorna Straż, strzelała do wszystkich, którzy się tam po tych lasach i górach szwendali i łapała po prostu większość jako zbiegów. I z powrotem wtedy się już dostawało większy wyrok. No a tutaj ów zbieg mówi, że straż go nie pojmała. Byli nawet ochotnicy, którzy słynęli, wysługiwali się caratowi, słynęli z tego, że strzelali bez ostrzeżeń, oni się zaczajali i jak ktoś rozpalał ognisko, czy miał jakieś miejsce noclegu, no to go zabijali bez pytania i to było właśnie Pulia Strzałka mnie Aminuła. Ocalał, nie został przez kogoś takiego trafiony, dotarł nad Bajkał. Kobiety machorką go częstowały, ludzie mu nie odmawiali noclegu, dawali chleb. No i przepłynął Bajkał, jak to mówią, na łodzi podobnej do beczki omulowej, czyli takich ryb omulu, które pływają jedynie w Bajkale. No a za szagiel służył mu dziurawy kaftan, który się posługiwał. Jest to pieśń o wolności, bo kończy się słowami. Słychać już gromy nadchodzące, ale nie mówi dalej, ponieważ cenzura wtedy istniała i te gromy oznaczały rewolucję. Otóż obaj bracia, niezależnie od siebie, zostali aresztowani niemal jednocześnie w 1887 roku. Jeden w Petersburgu, drugi w Wilnie. Winny tutaj był Bronisław, gdyż jako student pierwszego roku prawa zaprzyjaźnił się z niejakim Aleksandrem Ulianowym. Ten Ulianow miał brata Wołodię, którego potem zwano Leninem. No ale wtedy się jeszcze nic nie zapowiadało, że będzie kimś takim. Natomiast Aleksander był niezwykle szlachetnym człowiekiem. No, smutno powiedzieć w odróżnieniu od brata. I dał słowo, że w jego mieszkaniu tam żadnych konspiracji nie będzie, a jedynie służyło do uczenia się po lekcjach, no powiedzmy odrabiania lekcji. Chłopcy mieli jakieś stancje mało wygodne, a ten miał jednoosobową, wynajętą przez rodziców, zresztą część rodziny mieszkała w Petersburgu, więc tam się stołował Bronisław i tak dalej. Józef w tym czasie studiował medycynę w Charkowie i po zakończeniu pierwszego roku przez Moskwę i Petersburg przyjechał do brata. Odwiedził go tam i nawiązał kontakty z jego przyjaciółmi. Nic też dziwnego, że po pewnym czasie, gdy już był w Wilnie i tam śniadał i obiadał u ciotki Lipmanówny, to zjawił mu się jeden z wysłanników brata, a brat przysłał telegram: o, zaopiekuj się i oprowadź go po mieście. Okazało się, że byli to spiskowcy, którzy stworzyli taki terrorystyczny odłam organizacji Narodnaja Wola, czyli Wola Ludu Rosyjskiego, i umyślili dokończyć dzieła swoich poprzedników, czyli ziemliowolców z organizacji Ziemia i Wolność, Ziemia i Wola, i ubić cara. Ani Piłsudski jeden, ani drugi o tym pojęcia nie mieli. Była to myśl wyłącznie rosyjskich przedstawicieli studenterii, no, pewnych tajnych sprzysiężeń. A ponieważ ojciec panującego ówcześnie niemiłościwie Aleksandra III, Aleksander II, zginął nad brzegami Newy, nad Mojką, i tam zbudowano cerkiew na krwi carskiej, specjalnie tam, piękną zresztą, to co roku w tejże cerkwi odbywały się nabożeństwa poświęcone panachidy, poświęcone duszy zabitego w tym miejscu, zresztą przez Polaka, ale jakbyśmy powiedzieli w służbie rosyjskiej, w organizacji rosyjskiej, Hryniewieckiego, który jako trzeci rzucił bombę pod nogi carowi. No, carowi oderwało nogi, on też zginął. No a przed śmiercią car się pyta, czy to był Polak? No ale ponieważ Hryniewiecki uchodził za Rosjanina, powiedział: no nie, to zaż to mnie ubili, za co mnie zabili, przecież ja uwłaściłem chłopów, i tam wymienił, póki nie umarł, swoje zasługi. No, Polacy mieli za co. A tu się zbiegło, że w imieniu Rosjan zabił go Polak. I teraz syn po 6 latach jechał w to miejsce, aby się pomodlić. I postanowili go ci neoterroryści w tymże samym miejscu dla podtrzymania tradycji też wysadzić w powietrze. W tym celu bombę nafaszerowali takimi kapslami, podobnymi do dzisiejszych kapsli od piwa czy od butelek, które miały być wypełnione arszenikiem. No i właśnie po ten arszenik do Wilna przyjechał niejaki kanczer. I tego kanczera Piłsudski Józef oprowadzał po mieście. Jednocześnie nawiązał on kontakt z aptekarzem Tytusem Paszkowskim, który miał przygotować odpowiednie dawki tegoż arszeniku, nie pytając zresztą po co. Piłsudski najmniej o tym wiedział, on tylko skontaktował tych dwóch panów, ale nagle dowiedział się, że rzeczywiście coś złego się dzieje i poszedł ostrzec Paszkowskiego. No i w trakcie, gdy wszedł do niego, tam już na niego czekała policja, został aresztowany. Ale za co? No właśnie, spiskowcy zabrali się bowiem bardzo nieprofesjonalnie do swojego dzieła, byli słabymi konspiratorami. A z kolei ich przeciwnik, car Aleksander III, w odróżnieniu od swego ojca, był strasznie niepunktualny. W ogóle prowadził warcholskie życie, był strasznym birbandem ogromnej postury. Podobno był tępy i taki samodzierżca typowy. W związku z tym spóźniał się wszędzie. No i spóźnił się również na własny pogrzeb, czyli na miejsce, gdzie na niego czyhano. I wtedy zmarznięci, to był 1 marzec, czyli po naszemu 13, spiskowcy postanowili ogrzać się w najbliższej kawiarni, ale że ich była dość spora grupa, przypuszczalnie kilkunaścioro nawet, tam doszli jeszcze następni, no to zwrócili uwagę policji, która ich bach od razu aresztowała na wszelki wypadek. Nie podejrzewając nawet, że mogą mieć w ogóle coś z carem wspólnego, tylko że się tu gromadzą. Już takie były wtedy obyczaje. I na nieszczęście dla wszystkich jeden przeraził się i zaczął prosić o zmiłowanie, mówiąc o co chodzi. No i wtedy się policja przeraziła. Piorunem aresztowała wszystkich, nawet gosposię w domu, gdzie ci mieszkali. I ta też dostała 15 lat. I wszystkich pod sąd. Wyroki były straszne. Ponad 12 na karę śmierci. Prawie chyba 14. W tym również nasz bohater Bronisław Piłsudski. A cała reszta dla przykładu dostała bardzo wysokie kary zesłań i więzienia. Piłsudski nie został skazany, występował w procesie jako świadek i w pewnym momencie sędzia zadał mu pytanie, dlaczego natychmiast nie doniósł, jak się nie domyślał się, że to jest zamach na cara i dlaczego nie doniósł narodzonego brata i wszystkich innych. A Piłsudski z największym spokojem odpowiedział, że dla niego jako Polaka car nie jest carem i jego nie interesuje los cara. Czy go zabiją, czy nie? On się nie pytał o takie rzeczy i nie był zainteresowany. To całkowite niezainteresowanie i brak miłości do najjaśniejszego pana oburzyło sędziów i wlepili mu 5 lat bez sądu zesłania administracyjnego na wschodnią Syberię. O zesłaniu Józefa żeśmy już kiedyś mówili, proszę znaleźć tam w zakładce, a dziś pomówimy o zesłaniu Bronisława. Ojciec, gdy przyjechał do Petersburga, osiwiał w jeden dzień. Jeden syn, kara śmierci, najstarszy, pierworodny, drugi 5 lat, nie wiadomo dokąd. Jeszcze nie miał 20 lat przecież. Na szczęście sąd senacki oczywiście chciał się carowi podlizać, więc te wyroki były straszne, a car miłościwie je łagodził. Łagodził, to był taki chwyt reklamowy owych czasów. Jakiego to miłościwego pana mają? No mogłeś, bracie, wisieć za to, że przyniosłeś list, czy kartkę, czy w ogóle byłeś w pobliżu, a tu cię proszę, car pomiłował i nie wisisz na szubienicy. No 6 zginęło, ci nie dostali pomiłowania, a w ramach miłości carskiej zamieniono Bronisławowi śmierć nagłą na śmierć powolną, czyli 15 lat katorgi na najdalszym w owym czasie znanym miejscu, czyli Sachalinie. No i rzeczywiście jego podróż na Sachalin już sama w sobie jest egzotyczna, ponieważ pociągiem został przewieziony do Odessy, zapakowany do tak zwanego więziennego statku. Była grupa właściwie statków, Nadjeżda, Nadzieja. I wyruszyły one z tego portu przez cieśniny tureckie do Port Saidu, gdzie zaczynał się kanał Suezki. Tam nie wolno im było wychodzić, bo Brytyjczycy nie pozwalali na transport więźniów przez swoje, tak powiem, byli właścicielami tego kanału, choć zbudowali go Francuzi. No ale Brytyjczycy go bardzo sprytnie ukradli i pilnowali takiej rzeczy. W związku z tym wszyscy więźniowie musieli udawać, że są ludźmi wolnymi. Tam właśnie oglądał Bronisław Ziemię Świętą, ziemię, przez którą przeszedł Mojżesz ze swoim ludem. No, marząc, że i on kiedyś powróci do swojego Kanaanu. Potem przez Indię i Indochiny trafił do portów chińskich, gdzie zaopatrzenie wzięto, świeżą żywność. I opływając Koreą między Japonią, dotarli do portu Nachotka w Władywostoku. Tam ich wyładowano i już rozwożono mniejszymi partiami do miejsc całkowitego odludzia. Jemu się trafiła wieś Rykowskoje, daleko na północy, a na Sachalin nie dało się dojechać, trzeba było dopłynąć, więc przetransportowano go do Jużno-Sachalińska, takiej twierdzy i administracyjnego centrum, a stamtąd 2 dni drogi na północ do zapyziałej wsi, gdzie praktycznie Europejczycy stanowili rzadkość. Tam, jak Bronisław wspomina później, było ich kilku. Był naczelnik policyjny, było kilku zesłańców, było kilku handlarzy, a całą resztę stanowiło bardzo dziwne, niezwykle owłosione, jak na Azjatów. Pamiętajmy, że Azjaci, jak Indianie, prawie nie mają zarostu, a Japończycy to mają ledwo coś tam na brodzie, a ci mieli brody jak Lew Tołstoj, długie na pół metra, kucze włosów na czubku głowy i prawie nie łysieli do starości. I zaczął się z nimi zaprzyjaźniać. Ainowie dość szybko spostrzegli, że to jest jakiś dziwny biały, którego sami biali w ogóle źle traktują. I zaczęli się do niego z sympatią odnosić. Zaczęli mu przynosić różne dary. On zresztą szybko został zaciągnięty do bardziej intelektualnej pracy, mianowicie geodety. Okazało się, że nie tylko ładnie pisze, to kaligrafia wtedy była istotna, nie było długopisów, więc wszystko stalówkami pisano, ale i jest, jak to mówiono, gramotny, czyli rozwinięty intelektualnie, no po szkołach, co było jeszcze większą rzadkością na tym terenie. A więc gubernator postanowił go szybko wykorzystać do wszystkich prac, które mu zlecono. I dawał mu wolną rękę, dawał mu konia albo jakieś inne zwierzę miejscowe i on objeżdżał właśnie te tereny, spisując ludność. Przy okazji dowiadywał się, jak ta ludność sama na siebie mówi. No i właśnie usłyszał pierwsze słowo, Ainu. Do dziś nie wiadomo, co to znaczy. Pewnie człowiek, jak Inuit, czy Nifch, czy inni. Inne nazwy nadawały sąsiednie ludy. I tak dzisiejszych Nifchów nazywano Goldami. Byli Orokowie, Oroczanie i Oroki. Oroki, Oroczy i Oroczanie. To są 3 różne plemiona, choć jak wiemy, jak Słowacy od Słoweńców i Słowińców, dość daleko od siebie rozsiani. Oni mieszkali w północnej części Sachalinu. I tam został przyjęty oficjalnie do klanu Kimura. Do klanu Kimura, który grupował około kilkuset Ainów, dla których najważniejszym obrzędem było święto niedźwiedzia, Imante. Imante to jest wysłannik, niedźwiedź wyhodowany od małego, był rytualnie zabijany, jego krwią się żywiono i wysyłano tego niedźwiedzia do bóstw, aby przysłały im dobrobyt. Czaszka tego niedźwiedzia zdobiła wejście do czegoś na kształt kościoła szamańskiego, a komu się przyśnił niedźwiedź, no, miał opowiedzieć, że właśnie posłanie zostało spełnione. No i w ten sposób został dopuszczony do największych tajemnic, właśnie do tego słynnego tańca Imante. I tu poznał Tsushime Bafenkę, która młodziutką dziewczynę, rok, może 2 młodszą od niego, czyli 19-latkę, z którą zawarł rytualny miejscowy ślub. Uważany był za męża ainuski, a więc i za Aina. Ubrano go nawet w strój Aina. Ten strój przywiózł do Polski, tylko sportretował jeden z litewskich malarzy, Witkus. I jedna bardzo ciekawa rzecz. Materiał zgromadzony przez niego okazał się rewelacyjny. Towarzystwo Geograficzne w Petersburgu przyznało mu złoty medal. Częściowo mu darowano pobyt stały. Katorżnicy nie mogli opuszczać miejsca, gdzie ich zesłano, więc mógł w promieniu tam nieco większym już podróżować i przeprawił się do Władywostoku, gdzie założył muzeum. Do dzisiaj jest tam pamiątkowa tablica z portretem Bronisława Piłsudskiego, która nawet czasy sowieckie przetrwała, na pamiątkę właśnie założyciela swojego i pierwszych danych dotyczących ludów Syberii. Wtedy się zaczyna syberiologia, czyli nauka o etnologicznej części, nie tylko przyrodniczej, ale przede wszystkim warstwie kulturowej ludów Syberii, a jest ich ponad 30. Do dzisiaj nie wiadomo, które ludy są częścią, a które są odrębną całością. Są Jukagirzy i są Samagirzy. To są tacy Jukagirzy, którzy gdzie indziej mieszkają. Są Ulczowie i Udehejowie. Są bardzo ciekawi i Itelmeni na Kamczatce, ale i są Kamczadale, czyli potomkowie Rosjan i tychże Itelmenów. Są Koriacy, są Czukcze, są Ewenowie i Ewenkowie, są wreszcie Jukagirzy i jeszcze parę innych plemion, których i ja już nie pomnę. Dołganie, turkojęzyczni, a obok nich są Nganasanie, którzy są w ogóle z całkiem innej rodziny językowej. Ainowie okazali się absolutnym wyjątkiem, bo z nikim dookoła nie spokrewniony był ani język, ani ich obyczaje. Byli absolutnym ewenementem, endemitem etnologicznym na owym terenie. Piłsudski udał się w podróż do Japonii, jedną z podróży, i przywiózł wałki Edisona. To są takie pierwsze prymitywne, no bo inne nie mogły być, ale skuteczne wałki woskowe, na których można było rejestrować przy pomocy tuby dźwięk. No i ten dźwięk właśnie, głębokość rowków, pierwsze rowkowanie się wtedy odbywało, spowodowało, że nagrał najważniejszych 180 tych wałków było, z tego połowa się nadaje do użytku dzisiaj, ponieważ niektóre zeschły się, popękały, uszczerbki i tak dalej, i zarejestrował pieśni rytualne, szczególnie ową pieśń do Imanty, ale i wszystkie inne, weselne, pogrzebowe, święto na urodzenie dziecka, święto na śmierć dziecka, święto na śmierć starca i tak dalej, weselne, które na jego ślubie też śpiewano. I te wałki potrafił przywieźć do Polski. To była jedna z najcenniejszych rzeczy. Wsadził w plecak i nie dał sobie ich odebrać, gdyż z całym tym materiałem oraz niektórymi jego rękopisami przedarł się na Hokkaido. Tam zaprzyjaźnił na zaproszenie jednego z tamtejszych badaczy, japońskich z kolei, japońskich Ainów. I stamtąd udał się do Kioto na wystawę, żeby zaprezentować. Niestety został oszukany, został bez pieniędzy, został tam, no, nie udało. On miał ciągle pecha i pisał, że no, ziuk to tylko ledwo zerknie okiem do książki i zdaje świetnie egzaminy, a ja to mam kłopoty. On był lękowy i nauczyciele wyczuwali jego lęki, podejrzewali, że nic nie umie, i był bardzo źle traktowany. Musiał zmienić szkołę, w końcu skończył ją w Petersburgu, bo się w Wilnie ktoś na niego, taki bardzo paskudny rusyfikator, uwziął, judycki, którego potem zresztą świetnie sportretował w swoich powieściach Żeromski. A zatem tam znowuż miał pecha. Wybuchła wojna japońsko-rosyjska. I on nie mógł powrócić, ponieważ dowiedział się, że ostrzeżenie dostał, że go wezmą za szpiega japońskiego i dostanie następne 15 lat, ale już o wiele dalej, może Kamczatki, może Czukotki, skąd się już właściwie nie wraca. Więc błagał swoją żonę, pisał do niej, żeby się przeniosła na południe, tam, gdzie Japończycy wylądowali, i za chwilę rozgraniczono, zakończyła się wojna pokojem w Portsmundzie i podzielono się tym Sachalinem. Południe jako Karafuto trafiło do Japonii. Niestety owa żona pobiegła do szefa klanu, do takiego księcia, właśnie Bafenkę, i pytała go, czy on jej da zgodę, bo to jednak było plemię dość dobrze zorganizowane wewnętrznie. On powiedział, że nie, że ona jest tu potrzebna. I mimo że urodziła syna Bronisławowi Suzeko Piłsudskiego i córkę Kijo, której już Bronisław nigdy na oczy nie obejrzał, bo urodziła się, gdy pojechał na Hokkaido, nigdy się z nim nie spotkała. Czekała, 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 aż umarła w latach 50., pozostawiając synowi troskę, aby się dowiedział, co się z ojcem jego dzieje. No i ten ojciec rzeczywiście zgłosił się do konsulatu polskiego w latach 30., podał swoje dane. Ze zdziwieniem stwierdzono, że jest to brat marszałka. Odpowiedziano mu, że to wybitna postać, ale już nie żyje. No, odkrycie głębsze dokona dopiero wnuk Bronisława, o czym będziemy jeszcze, jak zdążymy, może w następnym spotkaniu kilka słów powiemy. Tymczasem Bronisław przez Kanadę dostał się do Paryża, stąd do Berlina i brat do niego pisze: przyjeżdżaj do Krakowa, jest dla ciebie miejsce. Tu przyjechał, w Akademii Nauk został zatrudniony, do dziś ma tam pomnik wewnątrz Jagiellonki, w Collegium Maius i udał się do Zakopanego na poprawę zdrowia i natychmiast zaczął badać miejscowych górali, zbierając od nich bardzo proste rzeczy, które oni już wyrzucali w zasadzie na śmietnik. A to jakieś widły, a to jakąś do prania kijankę, a to jakieś... I z tego potrafił materiału odtworzyć duchową stronę owych naszych górali. Stał się założycielem Rocznika Tatrzańskiego i Tatrzańskiego Muzeum, które z czasem stanie się Muzeum Narodowym. Nie mógł niestety zostać dłużej, ponieważ był obywatelem rosyjskim, a doszło do wojny, pierwszej wojny światowej, czyli Austrii z Rosją. I wtedy pożegnał się z bratem, już się jak okazało na stałe, wyjechał do Szwajcarii. Zresztą Lenin tak samo musiał opuścić Poronin i został wyrzucony i w Szwajcarii utknął gdzieś tam w Kientalu i czekał na rewolucję. Natomiast nasz bohater, równoległa droga, a wylądował w Polskim Komitecie Narodowym zawiązanym w Lozannie 15 sierpnia 1917 roku. Komitet szybko się przeniósł do Paryża, gdzie miał lepsze możliwości działania i tutaj opiekę nad nim, acz z ukrycia, sprawował Roman Dmowski, który wspierając się z jego bratem jednocześnie okazywał ogromną troskę, ponieważ Bronisław miał zszarpane nerwy, był chory. Depresja go nawiedzała po śmierci jego drugiej partnerki, żony Marii Żarnowskiej, z której się czuł po prostu samotny. Potrafił zasnąć na stojąco gdzieś, włożywszy jedną rękę tylko do palta. No miał po prostu takie katatoniczne stany, więc bardzo się o niego bano, acz on walczył z tym bardzo silnie. Aż tu tragedia. Dnia 17 maja 1918 roku, w biały dzień, kilkanaście minut po 12 na moście artystów Pont des Arts, łączący Wyspę Świętego Ludwika z Paryżem, ktoś wpadł do sekwany. No więc wielki raban, zwłoki rzeczywiście wyłowiono o wiele dalej i krótkie oględziny, policja rozpytywała świadków, aczkolwiek tylko tych, których została na miejscu, dopiero później zgłosili się inni. No i wynikało, że ten człowiek a la pik, czyli tak mówiąc na szczupaka, pikując, wskoczył do sekwany. No jak wskoczył, to napisano suicide, czyli samobójstwo. I tak to trafiło do encyklopedii i wszelkich słowników. Tymczasem dokładna analiza innych świadków, którzy się zjawili trochę później i same oględziny miejsca, posiały wątpliwość. Otóż okazuje się, że most był w remoncie i nie miał balustradki po jednej stronie, bo była po prostu rozebrana albo się przewróciła, no nie wiemy. W każdym razie zostały się tylko takie paliki przy samym gruncie tego mostu. Druga rzecz, że ów delikwent, który miał właśnie wskoczyć do sekwany, wcale nie wskoczył, tylko wpadł. I trzecie, ściągał w tym czasie surdut. Nie bardzo wiemy dlaczego. Czy go ktoś zaczepił, czy chciał od niego zegarek, czy on się bronił, czy też nagle chciał się z tego surduta wyzwolić, czy był ciepły dzień. Już tego dziś nie ustalimy, bo świadkowie nie byli aż tak dokładni, ale właśnie jeden ze świadków, jak wreszcie ktoś doczytał do końca te akta, zauważył, że człowiek ten zaplątał się w swój własny surdut. Surduty były wtedy dość obcisłe i usiłując wyjąć ręce, rękawy, jakoś mu się to zaplątało, właśnie przez to wzniósł je do góry i potknął się od coś wystającego, resztkę balustrady, wpadł do sekwany. Przez to zresztą utonął, bo przecież tyle lat będąc na Syberii świetnie pływał. Tam łowił ryby, tam był traperem po prostu. tutaj był bezradny. I ku jego czci wyłowiono jego ciało. No, przysłano do Polski wiadomość, że zmarł. Zapanowała swego rodzaju żałoba, ale i pojednanie. On bardzo bolał nad tym rozdarciem Polski, pojednanie narodowców z grupą piłsudczyków, których posądzano o socjalizm, ale nie rewolucyjność. I uroczyście pochowano go kilka dni później na cmentarzu pod paryskim w Montmorency, gdzie spoczywa do tej pory. Ziemię z jego grobu zgarnęło dwóch jego biografów, ale i znawców, i ludzi pełni szacunku dla jego osiągnięć. Profesor Alfred Majewicz i profesor Antoni Kuczyński przywieźli na pęksowy bzyzek do Zakopanego i tam usypano mu symboliczną mogiłę z krzyżem i napisem, że tu jest ziemia. Bronisław Piłsudski zmarły, urodzony w Złowie, na Litwie zmarły, w Paryżu na emigracji. Wydawałoby się, że to już koniec. A tymczasem tydzień temu, 17, ambasada polska uroczyście składała kwiaty w trzech miejscach. W miejscu, gdzie jest pochowany, najważniejsze w Paryżu, pod Paryżem. W miejscu, gdzie zginął, na Pont des Arts, i w miejscu, gdzie mieszkał, niedaleko ostatniego swojego przyjaciela, który się nim opiekował, No zresztą nazywał się Jan Rozwadowski i który opisał jego ostatni dzień, z którego wynikało, że absolutnie się nie szykował do żadnego samobójstwa, bo był umówiony w dwóch domach, gdzie na niego czekano, i przechodził właśnie przez ten most, mając zaplanowany cały dzień, że depresja depresją, ale on z tą depresją jednak walczył. No ostatecznie zostało pół na pół. Nie wiemy do końca, czy go nagle ogarnęła jakaś przemożna tęsknota, czy też usiłował wyrwać się z własnego surdutu, czy wreszcie ktoś usiłował mu odebrać zegarek czy pieniądze i on się w ten sposób bronił i został, albo się potknął, albo go ktoś nawet popchnął. To są już tylko domysły. Faktem jest, że jednoznacznej odpowiedzi nie ma, a ten znak zapytania jest szalenie ważny, bo w naszej kulturze jednak samobójstwo jest kapitulacją, jest czymś deprymującym, czymś nawet skreślającym osiągnięcia życia. Dlatego też ani w Polsce, ani w Europie nie miał ani jednego pomnika. Tymczasem w Shiraoe, przy pięknym ośrodku, centrum kultury Ainów, posiada pomnik po piersie z przepięknym napisem w trzech językach, polskim, japońskim, w czterech nawet, ainuskim i angielskim, informujący, że jest to najwybitniejszy badacz, patriarcha narodu Ainów, ich niekoronowany król. Tak jak królom równy był jego brat i spoczął na Wawelu, tak królom Ainów równy był Bronisław, starszy brat Józefa. Dziękuję Państwu za uwagę. Poświęćmy chwilę temu wybitnemu człowiekowi, którego dokonania etnologiczne, etnograficzne przewyższają wszystko inne. To jest koniec XIX wieku, kiedy się w ogóle etnologia rodzi i kiedy jeszcze nie wiedziano, jaką metodą to zabezpieczyć. Jak napisał w swoich wstępie do opowieści Ainów, do ich legend, profesor Majewicz, Ainów już nie ma, ale jest dokładny zapis. Zostali ewakuowani z Sachalina, rozsiedli się na Hokkaido i tam dość szybko stali się Japończykami. Dzisiaj, jak to mówią, po pracy część się przebiera w stroje Ainów, odtwarza tańce, ale to już jest komercja, to już jest na użytek turystów, to już jest poboczna tradycja. Oni są wszyscy już Japończykami. Ale sami Ainowie trwają w naszej kulturze i są nieśmiertelni. A to dzięki Bronisławowi Piłsudskiemu, któremu tutaj oddajemy cześć i składamy hołd.
Wolna antena. Radia Wnet.